Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski. Moim Państwa gościem jest pan dr Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zajmuje się na co dzień Koreą Północną, Południową, Pulsem Koreańskim w Polityce Mocarstw. Książka Spór o Koreę, rok 2022. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wydał tę pozycję. Serdecznie Państwu ją rekomenduję. Nie rekomenduję wielu innych rzeczy. Moimi gośćmi są osoby, które są prawdziwymi ekspertami. Bardzo mi miło jeszcze raz powitać pana doktora i moje pytanie, jak w przeciągu ostatnich dekad, a w zasadzie od końca lat 50. do współczesności, zmieniała się struktura regionalnego kompleksu bezpieczeństwa w Azji Północno-Wschodniej, to znaczy te interakcje, przewaga, zysk, strata w ramach właśnie tych sześciu państw. Innymi słowy, jeśli Rosjanie rozdawali karty ZSRR w latach 50., oczywiście wiązało się to też z tym, że ten kompleks był, może nawet bym powiedział, złożony z pięciu państw, ponieważ przecież bratnie niemalże narody, komitywa komunistów chińskich, no i Sowietów, więc może tutaj akurat było bardzo blisko, jeśli chodzi o percepcję. No ale wiek XXI, rok 2023. Kto zyskał, kto stracił w ramach tego kompleksu, w którym bezpieczeństwo buduje się bardzo często kosztem sąsiada lub państwa zaangażowanego takiego, jakim są Stany Zjednoczone, posiadające na Pulsie Koreańskim, zdaje się, 30 tysięcy personelu wojskowego. Na osi czasu, gdybyśmy chcieli dostrzec, panie doktorze, ten kompleks regionalny, kto zyskuje, kto traci na poczuciu bezpieczeństwa i realnie także obiektywnie traci, jeśli chodzi o inicjatywę. Jak to wygląda?
Czy wydaje mi się, że faktycznie czas zimnej wojny to jest moment, kiedy na ten kompleks bezpieczeństwa można patrzeć przez pryzmat tej rywalizacji dwubiegunowej, Stany Zjednoczone z ZSRR. Natomiast nawet w tamtych czasach ujawniały się liczne sprzeczności między Chinami ludowymi a ZSRR w sprawie też Korei Północnej, w sprawie tego, co robić na Półwyspie Koreańskim. I to jest sprzeczność, którą starał się rozgrywać Kim Il-sung. To też jest rzecz niesamowicie ciekawa, jak spory między wielkimi starają się rozgrywać Koreańczycy. To jest pewien ich, powiedziałbym, wielowiekowy talent polityczny, jak wiedząc, że jest się tym słabszym, trzeba grać na sprzeczności.
Czyli jednak ten fatalnie wykształcony, przywieziony w teczce, no nie chcę już używać innych epitetów, by może nie obrażać sympatyków tej postaci, która zresztą odwiedziła Polskę, zdaje się, z końcem lat 80., jeśli dobrze pamiętam, albo no, w latach 80. spotkała się z generałem Jaruzelskim. To jednak była osoba, która wyciągała wnioski.
Zdecydowanie. Człowiek, który zrobił gigantyczną karierę polityczną i który okazało się, że dobrze zrozumiał układankę, w której miał być tylko jakimś dodatkiem, a okazało się, że zbudował swoją podmiotowość. I to jest bardzo, bardzo istotne, że Korea Północna pod rządami Kim Il-sena, początkowo faktycznie państwo marionetkowe, zwłaszcza od lat 60., właśnie w warunkach nawarstwiających się sporów Chin z ZSRR, zaczęło budować swoją pozycję jako odrębny podmiot, wiedząc, że i tak naprawdę ciągnąć wsparcie od jednych i od drugich. Więc tak naprawdę mówimy o Korei Północnej, która w warunkach zimnowojennych ugruntowuje swoją odrębność, autonomiczność, buduje swoją tożsamość.
Czyli czas działa na korzyść Korei Północnej.
Tak, zwłaszcza do lat 70., kiedy model, powiedziałbym, rozwojowy, społeczno-gospodarczy wydaje się lepszy niż w Republice Korei. To jest kwestia tej takiej właśnie industrializacji, wsparcia sprzętowego przeróżnego ze strony ZSRR i HRL, Korea Północna do lat 70. jest państwem statystycznie pod względem makroekonomicznym wydajniejszym niż Republika Korei, która dopiero od połowy lat 60. wchodzi w etap modernizacji, powiedziałbym kapitalistycznej, ale takiej modernizacji pełną parą reformy generała Park Chung-hee i tak dalej. Ale wracając do pana pytania, jeśli chodzi o te zmiany w tym układzie sił, to zimna wojna faktycznie jest naznaczona tą dwubiegunową rywalizacją, ale są te pęknięcia. Się okazuje, że Chiny to jednak nie mają takiego samego zdania jak ZSRR w kwestiach koreańskich. Mamy Japonię, która do lat 40. jest jednym z głównych rozgrywających, a później jednak jest wczepiona w system sojuszy amerykańskich i w tym sensie nie prowadzi do końca, powiedziałbym, autonomicznej, własnej polityki wobec Półwyspu Koreańskiego. No raczej tak, musi być podczepiona pod oczekiwania.
Jest nawet pozbawiona regularnych sił zbrojnych. Oczywiście w sensie dużej mierze semantycznym, literalnym, bo ma siły samoobrony i to siły potężne. Mhm. Natomiast ten zapis konstytucji, przepis, artykuł konstytucji jest wciąż przecież w mocy. Mhm. Więc Japończycy odbudowują się bardzo powolnie emancypują w ładzie międzynarodowym. No dziś wydaje nam się, no właśnie, co z Chinami? Co z Chinami, panie doktorze, które od lat 60., no umówmy się szczerze, mamy pęknięcie w relacjach ze Związkiem Radzieckim, mamy spór graniczny i wiele innych spraw, które bardziej Chiny lokują po stronie no, takiego trzeciego bieguna w rywalizacji geopolitycznej.
Tak, to jest właśnie nawet chociażby też później reformy Deng Xiaopinga, koniec lat 70., kiedy Chiny uznają, że oczywiście mamy bliskość polityczną, ideologiczną z Koreą Północną, ale w ramach modernizacji gospodarczej Chin trzeba otworzyć się na kontakty z tygrysami azjatyckimi, w tym Koreą Południową. I Chiny rozpoczynają od lat 80. już na poziomie dyplomatycznym politykę dwóch Korei, to znaczy próba wejścia też w relacje polityczne z Koreą Południową. Koreę Południową, która z kolei od lat drugiej połowy lat 80. też się przepoczwarza politycznie, dochodzi do zmian prodemokratycznych w tym kraju, dopiero druga połowa lat 80.
Tak.
I w tym sensie, jak wchodzimy w czas pozimnowojenny, to mamy do czynienia z Chinami, które okazuje się, że są państwem jednak trwalszym niż ZSRR, który upada. Upadek ZSRR to jest no, też geopolityczna tragedia dla Kim Il-sena, który traci tego z jednego z patronów. W ogóle koniec zimnej wojny jest punktem krytycznym dla przetrwania reżimu północno-koreańskiego, który był beneficjentem tego zimnowojennego podziału. I w tym sensie od lat 90. mamy, wydaje mi się, zupełnie nowy etap w układzie sił, w którym państwa koreańskie zaczynają koreanizować problemy na Półwyspie Koreańskim. Korea Północna przez rozwój własnych zdolności militarnych w wymiarze rakietowym i jądrowym. Program nuklearny Korei Północnej to jest to, co od lat 90. staje się bardzo dużym problemem regionalnym i coraz bardziej globalnym, a z kolei Korea Południowa od lat 90. zaczyna głośniej mówić o pomysłach zjednoczeniowych dialogu z Koreą Północną. I w tym sensie od lat 90. wydaje mi się, mamy szczególny moment w tym właśnie regionalnym kompleksie bezpieczeństwa, w którym Koreańczycy stają się dużo bardziej podmiotowi, tak, jeśli chodzi o to, co dzieje się na Półwyspie Koreańskim, że oni to, co robią, musi być, to staje się punktem odniesienia dla wielkich mocarstw.
Bardzo ciekawa konkluzja, czyli koreanizacja jako de facto emancypacja polityczna Półwyspu Koreańskiego, to jest pokłosie rozpadu Związku Radzieckiego. I no właśnie, trudno tutaj nie zapytać, panie doktorze, o program jądrowy KRLD. Zdaje się, pierwsza próba jądrowa to rok 2006, czyli atom w polityce dynastii Kimów, bo już chyba trzeba mówić tutaj o dynastii Kimów. Kolejna, ostatnia chyba próba jądrowa to rok 2017. No szacuje się, że Koreańczycy mają od 40 do 100 kilkunastu głowic, a najbardziej nowoczesna rakieta zdolna jest przenosić do przenoszenia tych głowic na dystans nawet 15 tysięcy kilometrów, na ile koreański atom jest czynnikiem, który redefiniuje regionalny kompleks bezpieczeństwa.
Wydaje mi się, że bardzo redefiniuje, tak, w największym skrócie, ponieważ mimo tego, że różne są interesy Stanów Zjednoczonych i Chin jako tych dwóch największych współcześnie oddziałujących na bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim, to łączy ich to, że i Chiny, i Stany Zjednoczone nie wiedzą, jak zarządzać problemem nuklearnym na Półwyspie Koreańskim, a nie mówiąc o jego rozwiązaniu. Bo to, że Koreańczycy z północy w nowych realiach międzynarodowych uznali, że trzeba postawić przede wszystkim na siebie, nie budowanie sojuszy nowych, jeśli już to próba czerpania z tych doświadczeń, które mają historycznych w relacjach z HRL, z nową Rosją, tak? To też widzimy w tym roku, że w tym i w ubiegłym, że Rosja współczesna też jest partnerem istotnym politycznym dla Korei Północnej, ale Korea Północna...
No szyją mundury dla Rosjan. Czy to jest mit, czy to fakt, który ma pokrycie? Są faktycznie związki tutaj tych obu, bym powiedział, przemysłów niekoniecznie zbrojeniowych, ale bardziej odzieżowych. Czy pan doktor w to potwierdza, że pomimo, biorąc pod uwagę też spójne głosowanie na zgromadzeniu ogólnym ONZ, że Koreańczycy mają jakikolwiek wkład, mówię to przez praktycznie no, śmiejąc się, oczywiście ta sytuacja nie jest do śmiechu, czy to jest możliwe, realne, że oni szyją mundury dla wojsk Putina?
To znaczy nie wiem, czy akurat mundury szyją i problem jest taki, że nie mamy jednoznacznych dowodów. Jedyne co to są doniesienia amerykańskiego wywiadu. One zaczęły być potwierdzane też przez wywiad brytyjski, przez prasę japońską, że transporty z Korei Północnej drogą kolejową zaczęły trafiać do Rosji. Pamiętajmy o tym, Rosja i Korea Północna mają kilkunastokilometrową granicę.
Dokładnie.
To połączenie i teraz też kolejowe jest.
To się też nasuwa mi się pytanie. Rosja poprzez sąsiedztwo, kilkunastokilometrowa granica, to jest zaangażowanie czy obecność?
Miks.
Wydaje mi się,
że miks, bo jest ta obecność, to jest też pokłosie doświadczeń Rosji carskiej, która Daleki Wschód swój zaczęła traktować jako też pewien obiekt ekspansji i angażowania się w Azji. Natomiast jeśli już, to wydaje mi się obecnie bliżej zaangażowaniu jest Rosji, ale ono jest bardzo ograniczone i bardzo ograniczone w tym sensie, że Rosjanie ostatni moment bardzo poważny, dyplomatyczny zaangażowania na Półwyspie Koreańskim mieli dzięki Chińczykom, kiedy Chińczycy w 2003 roku powołali format rozmów sześciostronnych właśnie w sprawie programu jądrowego Korei Północnej. I w tym sensie program jądrowy Korei Północnej stał się tematem głównym dyskusji tych państw zaangażowanych na Półwyspie Koreańskim. I Rosjanie byli tutaj dodatkiem w dużej mierze, ale dodatkiem bardzo wartościowym z punktu widzenia Korei Północnej, bo to jest stały członek Rady Bezpieczeństwa. A dla Korei Północnej posiadanie poparcia stałego członka Rady Bezpieczeństwa oznacza to, że można zawetować nowe rezolucje Amerykanów w Radzie Bezpieczeństwa, co zresztą Rosjanie i Chińczycy w ubiegłym roku robili w maju 2022 roku. To było pierwsze weto od 2006 roku po pierwszej próbie jądrowej Korei Północnej ze strony tych stałych członków
Rady Bezpieczeństwa. I robią to solidarnie. Chińczycy się nie wstrzymują, a w tej akurat sprawie głosują bardzo konsekwentnie. Ja nie mogę nie zadać tego pytania, panie doktorze, ponieważ oczywiście mówimy tutaj troszkę, używamy kategorii teoretycznych, regionalny kompleks bezpieczeństwa. Mam wrażenie, że przybliżyliśmy państwu wystarczająco dobrze. Mamy sześciu aktorów, dwa państwa koreańskie plus cztery państwa obecne, zaangażowane lub obecne i zaangażowane. Na ile Półwysep Koreański w roku 2023 i w kolejnych latach może być miejscem, w którym urzeczywistni się scenariusz pułapki Tukidydesa, może inaczej, dojdzie do eskalacji, dojdzie do konfliktu, który być może byłby rodzajem nowej wojny zastępczej. Na ile to ryzyko się gdzieś unosi na Półwyspie Koreańskim, że no, dzisiejsze mocarstwa numer 1 i 2 no, nie wytrzymają gdzieś presji no, i dojdzie do eskalacji właśnie tam?
To znaczy, wydaje mi się, że tutaj to i to byłaby taka lekcja z wojny koreańskiej. To znaczy, że ostatecznie sprawcą konfliktu mogą być Koreańczycy. Mhm. I w tym sensie oni wymuszą zaangażowanie tych wielkich, bo to, co powstrzymuje czynnikiem stabilizującym sytuację paradoksalnie, jest ta obawa i Amerykanów, i Chińczyków, że jeśli dojdzie do konfliktu, to jest to miejsce, w którym oni nie mogą ponownie w swojej historii nie będą mogli odpuścić i może dojść do konfliktu między dwoma głównymi potęgami. Ale to ryzyko, ono się unosi i coraz bardziej w przełom tego roku 2022-2023, reakcje Korei Południowej na kolejne testy północno-koreańskie, w tym na te też przelot dronów i reakcje prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeola są bardzo niebezpieczne. To znaczy mam na myśli to, że mamy obecnie sytuację, w której Korea Północna już stosuje pewną swoją starą taktykę próby wywierania presji, tego typu metodami na Koreę Południową. I Korea Południowa pod rządami konserwatystów stara się być twarda, ale twarda w sposób taki, który jest krytykowany przez wielu w Korei Południowej, bo prezydent Yoon mówi, że jak Koreańczycy z północy wlecą swoimi dronami, to my swoimi wlecimy jeszcze dalej do Korei Północnej. Mhm. I to jest to ryzyko, że to może dojść do pewnego nadinterpretowania tak. przez drugą stronę, czy to jest tylko reakcja na małą skalę, czy to jest zapowiedź czegoś większego. I w tym sensie jest ta stara obawa, że ktoś przelicytuje, a to pamiętajmy o tym, jak wyglądała taka licytacja Kim Jong-una z Donaldem Trumpem w 2017 roku, kto ma większy przycisk atomowy i tak dalej. To jest rzecz bardzo niebezpieczna, zwłaszcza kiedy nie ma kanałów komunikacji z Koreą Północną. To jest szalenie istotne, że ten dialog, jaki był i między Koreami, ale też między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną 2018-2019, to jest już historia. Obecnie Korea Północna, zwłaszcza w warunkach pandemii, niesamowicie zamknęła się też dyplomatycznie. I w tym sensie, jeśli dochodzi do jakichś napięć, to jest ryzyko tego, że po prostu nie ma do kogo zadzwonić w Korei Północnej, bo po prostu tych kanałów komunikacji nie utrzymujemy z nią. I w tym sensie ryzyko tego, że z czegoś drobnego, przygranicznego może dojść do czegoś większego, to jest realna obawa. I dlatego też Korea Południowa i Stany Zjednoczone no, podkreślają, że jak coś, to oni są gotowi na te scenariusze eskalacji, że będą dalej ćwiczyć i tak dalej. No ale z kolei Korea Północna mówi, do czego wy się przygotowujecie? Wy się przygotowujecie do inwazji na nas i każdy ma swój punkt widzenia na to, co się dzieje na Półwyspie Koreańskim, ale właśnie tak jak powiedziałem, moim zdaniem tym czynnikiem eskalującym nie będą ani Chińczycy, ani Amerykanie. Oni mieliby za dużo do stracenia w przypadku konfliktu, ale podgrzewanie czasem tych sporów, eskalowanie, jak widzimy, jest w interesie Koreańczyków po obu stronach 38 równoleżnika, czasem wyłącznie do celów wewnętrznych, ale czasem te cele wewnętrzne okazują się, że mają gigantyczne koszty w wymiarze międzynarodowym.
Bardzo ciekawa konkluzja, za którą dziękuję. Okazuje się zatem, że oba państwa koreańskie powstały w 1948 roku. To dla nas jest głęboka historia, żeby nie powiedzieć prehistoria. Dzisiaj wydają się bardzo niebezpieczne, bo biorąc pod uwagę emancypację polityczną i koreanizację polityki na Półwyspie Koreańskim od lat 90. po rozpadzie Związku Radzieckiego, dziś owa koreanizacja może mieć negatywne konsekwencje, o czym mówi pan dr Oskar Pietrewicz, o różnych incydentach, które mogą być nadinterpretowane w ramach kompleksu bezpieczeństwa, czyli tej percepcji tak powiązanej, że bardzo łatwo przecież pomylić intencje. Tu z kolei kolejna kategoria dylematu bezpieczeństwa, czyli tego, że ktoś się zbroi, by bronić. Taki krok zawsze będzie interpretowany jako działanie potencjalnie agresywne przez drugą stronę, czyli ewentualna eskalacja sytuacji na Półwyspie Koreańskim to bardziej inicjatywa, błędne szacunki po stronie Republiki Korei i reżimu w Pjongjangu, aniżeli świadome mniej lub bardziej poczynania ze strony administracji amerykańskiej, tudzież komunistów z Pekinu. To nie wiem, czy państwa uspokaja. Ja mam wrażenie, że może nie do końca, natomiast ja jeszcze chcę zapytać pana doktora o kwestię wiary, ale nie wiary w sensie religijnym, ale wiary w proces denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Na ile w ogóle, biorąc pod uwagę tę rozpędzoną lokomotywę od roku 2006, kwestia denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego jest realna? Czy sukcesem już jest sama rozmowa o tym procesie, o tym projekcie? Na ile pan, patrząc na rozwój wypadków w ostatnich kilkunastu latach, w ogóle bierze to pod uwagę? Co musiałoby się wydarzyć? Spróbujmy nieco uspokoić naszych słuchaczy.
To znaczy, sama idea jest jak najbardziej słuszna i tak dalej, tylko jest problem, że ona jest nie do zrealizowania. To znaczy, bo oznacza ona, że Korea Północna musiałaby wyrzec się ambicji i zrezygnować z tego, co już ma, a ona postawiła wszystko na to, żeby mieć broń jądrową. I ostatnie kilkanaście lat pokazało, że ani groźbą, ani prośbą Koreańczyków z północy nie można do tego przekonać. To jest dla nich gwarant bezpieczeństwa, to jest tak właściwie jedyne narzędzie ich oddziaływania na pozostałe państwa. I w tym sensie oni tak dużo zrobili i tak na przykład reżim sankcyjny był tak dziurawy i że on jest dziurawy, bo żeby wywierać presję na Koreę Północną, musi być współpraca międzynarodowa między przede wszystkim stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa, a nie ma tej współpracy. Po prostu mamy problem z tym, że mocarstwa nie mówią jednym głosem w sprawie Korei Północnej i ona z tego korzysta. Mm-hmm. W tym sensie denuklearyzacja jako ten cel maksymalny, całkowitego, weryfikowalnego i nieodwracalnego demontażu programu jądrowego Korei Północnej jest nieosiągalna, bo nawet też już wydaje się, że minął czas, kiedy ten cel wydaje się realny. Bo jeśli już, to ja jestem bliższy temu, żeby patrzeć na zarządzanie tym problemem, a nie próbę jego rozwiązania. No zarządzanie rozumiem jako wstrzymanie rozwoju jakościowego i ilościowego, czyli pójście raczej w kierunku rozmów o kontroli zbrojeń, ograniczenia zbrojeń, a można to nazywać czasem działaniami na rzecz denuklearyzacji, ale ona tu i teraz jest nieosiągalna i to też bardzo wyraźnie sygnalizują Koreańczycy z północy w ostatnich latach, mówiąc, że po niepowodzeniach dialogu z Donaldem Trumpem doszliśmy do wniosku, że Amerykanie nie są w stanie nam nic wartościowego zaoferować w zamian za denuklearyzację i czas rozmów o denuklearyzacji się skończył. Natomiast żeby tak trochę optymistycznie powiedzieć, tak, to znaczy wydaje mi się, że to jest mimo wszystko temat, który może zbliżać tych wielkich, przede wszystkim Chiny i Stany Zjednoczone, żeby starać się jakoś zarządzać problemem nuklearnym. I w tym sensie Chiny mają ciągle bardzo duże narzędzia wpływu, nie kontroli władz Pjongjangu, ale wpływu, żeby ten reżim nie wykorzystał broni jądrowej jako pewnego parasola ochronnego do podjęcia działań ofensywnych, do prowokacji, tak? To znaczy, że Koreańczycy z północy, nawet jak będą mówić, że są bardzo samodzielni, autonomiczni, to oni są na chińskim pasku gospodarczym. I w tym sensie Chiny ciągle mają dużo do powiedzenia i tu jest pytanie, jak wywiąże się ta współpraca, jakaś koordynacja między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, żeby mimo wszystko Koreę Północną powstrzymywać, ale to będzie bardzo trudne, bo to jest państwo szalenie nieposłuszne i tak naprawdę nawet nie słuchające tego swojego wielkiego protektora i sojusznika, jakim są Chińczycy.
To jest nieprawdopodobne, ta dyplomacja balistyczna, fotografie Kim Jong-una w tle eksplodujących rakiet. Oczywiście w tym kompleksie bezpieczeństwa nic nie dzieje się bez reakcji. Swoje wnioski wyciągają Japończycy, swoje wnioski wyciągają Koreańczycy, o czym rozmawiałem z panem doktorem Oskarem Pietrewiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ten optymistyczny akcent związany z tym, że zarządzanie ryzykiem jądrowym, czyli ta nowa jakość w kompleksie bezpieczeństwa, paradoksalnie od roku 2006 może być czynnikiem, który zbliży Pekin i Waszyngton, chcące uniknąć incydentu, głupiego incydentu, wobec którego nie mogłyby pozostać obojętne, musiałyby się zaangażować po jednej ze stron, burząc obraz Azji Wschodniej, być może nawet obraz świata, taki jaki znamy. O tym wszystkim na kanwie książki pana doktora Spór o Koreę rozmawialiśmy przez ostatnie kilkadziesiąt minut. Bardzo dziękuję panu, panie doktorze, za wizytę w naszym wieczornym GPS. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Niezmiennie życzę państwu dobrej nocy. Słodkich snów. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.